Dzień dobry, nazywam się Marcin Michalak, pracuję w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin UWM w Olsztynie.
Czym są dęby pomnikowe?
Dęby pomnikowe możemy uznać najstarsze dęby rosnące w Polsce. No, jest ich kilkaset w Polsce, ale za takie najbardziej znane uchodzi dąb Bartek, dąb Rus w Rogalinie, dąb Chrobry. Drzewa te charakteryzują się tym, że to są bardzo stare drzewa. W przypadku dębów, jeśli mówimy o starych drzewach, to jest wiek powyżej 400-500 lat. Dla dębów wiek do 300 lat to jeszcze nie jest tak naprawdę dużo. Większość dębów tak dożywa do tego okresu. No chyba, że mówimy o lasach gospodarczych, czy wtedy najczęściej dęby są wycinane w młodszym wieku.
Czy są jakieś powody, dlaczego dęby tak długo żyją, są tak długowieczne?
Dęby charakteryzują się stosunkowo powolnym wzrostem w porównaniu do innych na przykład drzew, gdzie to pola rośnie szybko, no ale też przez to dożywa o wiele krócej. Dęby charakteryzują się właśnie powolnym wzrostem, przez to są też tak długowieczne. Mają też bardzo dobre drewno, to dla gospodarki leśnej bardzo ważna sprawa i dlatego są jednym z najdłużej żyjących gatunków drzew w Polsce. Dłużej żyją tylko praktycznie cisy. Najstarszym drzewem w Polsce jest cis, a później klasyfikuje się już dęby.
We współpracy z Instytutem Dendrologii PAN opracował nowatorską metodę klonowania in vitro najstarszych właśnie dębów pomnikowych. Na czym to polega?
Postaram się to w miarę więźle powiedzieć. Po pierwsze, w naszych badaniach, co jest najważniejsze, badaliśmy dęby właśnie około od 300 do 800 lat. To po raz pierwszy nam się udało sklonować in vitro właśnie dęby starsze niż 300-letnie. Do tej pory w literaturze mogliśmy znaleźć dane do 300 lat. To profesor z Hiszpanii opracował taką metodę. My natomiast przesunęliśmy tę granicę o 500 lat. Przede wszystkim musieliśmy pozyskać materiał, wybrać odpowiedni materiał do badań, bo to trzeba pamiętać, że żeby wejść z tkankami roślinnymi do kultury in vitro, musimy mieć w miarę dobrze regenerujący materiał roślinny. Korzystaliśmy z pędów odroślowych. Później mieliśmy kulturę jakby taką wazonową, doniczkową, gdzie uzyskiwaliśmy pędy. Następnie następował proces sterylizacji. Proces sterylizacji, czyli pozbywanie wszystkich mikroorganizmów, patogenów z tkanki roślinnej. No, w przypadku starych drzew czy starych tkanek roślinnych jest to o tyle bardziej skomplikowane, gdyż część tych patogenów wnika już do środka, do tkanek. Tutaj był dosyć duży problem, ale udało się go przezwyciężyć. No później następuje dobór odpowiednich pożywek do regeneracji, czyli tak, żebyśmy mieli te tkanki w warunkach in vitro. No a następnym etapem jest ukorzenianie tych tkanek, a już ostatnim jest, czyli przywracanie do środowiska, czyli do gleby. Tu też jest aklimatyzacja, też bardzo trudny etap, gdzie wiele jednak osobników no, nie daje rady.
A jaki jest cel tych badań? Po co są te badania i do czego może to służyć właśnie to klonowanie in vitro?
Mak jakby tak kilka głównych swoich zalet. Po pierwsze, mówimy klonowanie, czyli możemy uzyskać klon, czyli organizm o takim samym materiale genetycznym jak osobnik dorosły. Dzięki temu poprzez klonowanie in vitro możemy sobie na przykład wyselekcjonować las idealny. Klony drzew, które chcemy namnożyć i które wyprodukować w przyszłości, żebyśmy mieli powiedzmy taki idealny las gospodarczy. Druga sprawa to jest sprawa zachowania bioróżnorodności, zachowanie tych najstarszych dębów. No jednak one przetrwały kilkaset lat. Są ważne dla nas z jednej strony ze względów kulturowych, ale z drugiej strony ze względów poznawczych. Dlaczego akurat zachowały się tak żywotnością, że były w stanie żyć po 600-800 lat? Kolejną sprawą to mamy zmiany klimatu, od których nie uciekniemy. Do tej pory gospodarka leśna w głównej mierze opiera się na nasionach i nasiennictwie. Jednak w związku z tym, że następują te zmiany klimatu, przewiduje się, że te cykle nasienne w lasach będą coraz mniej regularne, trudniejsze do przewidzenia, a w niektórych przypadkach może ich w przyszłości nie być. Tak? Zakłada się na przykład, że dla buka może być duży problem w Polsce. Kolejnym gatunkiem pewnie będzie dom. A więc, żeby odtworzyć las gospodarczy, który jest niezwykle ważny dla polskiej gospodarki, to musimy brać ciągle jakiś materiał. Jeśli nie będziemy mieli nasion, musimy szukać innych źródeł. Na przykład w Skandynawii czy w Kanadzie już teraz wykorzystuje się klonowanie za pomocą zarodków somatycznych. Zarodki somatyczne, no to bierzemy wtedy, też pozyskujemy tkankę w zależności od gatunku. To jest często u roślin iglastych w Skandynawii popularne. Chodzi o to, żeby odróżnicować materiał rośliny, czyli jakby przywrócić do takiego stanu wyjściowego, początkowego, z którego można wyhodować takiego zarodka somatycznego, później możemy wyhodować każdą tkankę, czyli dopiero się odróżnicowuje na przykład z nasion albo z pędów, uzyskujemy zarodek somatyczny, a z tego zarodka somatycznego możemy wyhodować później z powrotem albo pęd, albo całą roślinę, albo całą siewkę, ale z tym, że materiał genetyczny pozostaje ten sam, tak? I to jest właśnie największa zaleta. I te zarodki somatyczne pozwalają nas wyprodukowanie bardzo dużej ilości klonów. Właśnie i to właśnie się wykorzystuje w Skandynawii czy w Kanadzie, że pozyskuje się materiał z jakiegoś wybranego, fenotypowo powiedzmy najlepszego drzewa. Później uzyskuje się z niego zarodki somatyczne, tworzy się setki albo tysiące klonów i później można to z powrotem na plantację przywrócić i uzyskać efekt za kilkadziesiąt lat, wiadomo, ale już bardzo ładnych drzew.
Co ciekawego pokazały badania? Były jakieś takie rzeczy, które trochę może nie, że szokowały, ale no, że są ciekawe z punktu widzenia naukowca.
Ucieszyliśmy się bardzo, że się nam udało uzyskać te klony z tych najstarszych dębów, tych 800-letnich. Za taką ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że spośród tych drzew nie było tak, że te najstarsze najgorzej się zachowały w kulturach in vitro i czy najtrudniej było sklonować. Na przykład jedne z najstarszych drzew w Polsce, czyli dąb Prus, okazał się tak żywotny, że byliśmy w stanie nawet uzyskać z niego siewkę, którą siewkę wyhodowaliśmy z powrotem w ziemi i ta siewka z powrotem została zasadzona obok drzewa matycznego właśnie w rogalinie, tak? A więc 800-letnie drzewo, które dało się sklonować i dało się później przywrócić i obecnie rośnie obok swojego klona matki, tak? W Wielkopolsce w parku. Dodatkowo ten właśnie dąb Prus, już teraz sam 5-6-letni, okazało się, że owocuje, tak? Już w tak młodym wieku planie dęby owocują około 20-30 lat, w wieku 20-30 lat. Ten dąb rósł już w tym momencie, nie jest w stanie wytwarzać pierwsze żołędzie. No co pokazuje, że jednak ta pamięć tak zwana genetyczna została zachowana w tym dębach. Tak? A więc te klony in vitro, one pamiętają swój wiek drzewa matycznego.
I będą kontynuowane badania?
Badania te są dalej kontynuowane w dużej mierze. Dużą część prac wykonują koledzy w Kórniku, którzy też kontynuują ten projekt badawczy. No my też po części robimy te badania, ale też skupiamy się nad innym aspektem badawczym, też związany z lasami państwowymi, a mianowicie z zachowaniem zasobów genowych drzew i poznaniem procesu starzenia się nasion. Tak? W związku z tym, że te cykle obradzania nasion będą tak coraz mniej regularne, jest bardzo duża potrzeba, żeby poznać proces starzenia się tych nasion, a także uspanowaliśmy nowe metody przechowania ich przez dłuższy czas w bardzo dobrej jakości, tak żebyśmy w przyszłości mogli dalej cieszyć się pięknymi polskimi lasami i żeby dalej lasy gospodarcze mogły być popularne w Polsce i żeby leśnictwo w Polsce było dalej kontynuowane. Główną część naszych badań poświęcamy właśnie procesowi starzenia się nasion i poszukiwanie nowych markerów żywotności tych nasion, a także poszukiwania związków, które spowodują, że możemy dłużej przechowywać nasiona różnych gatunków.
Jeżeli chodzi o przechowywanie nasion, jak właśnie badania w tej dziedzinie wyszły?
Ważnym aspektem przechowania nasion jest znalezienie takiej metody, która pozwoli na jak najdłuższe zachowanie żywotności nasion na niezmienionym poziomie. Mamy dwa czynniki. Jednym czynnikiem jest właśnie temperatura, drugim czynnikiem jest wilgotność. Jeśli wilgotność dla wielu nasion jest pewnie ograniczeniem, gdzie nie możemy wejść poniżej jakiejś określonej wilgotności, na przykład dla dębów to jest to około 30%, dla topoli około 10%, temperatura mamy o wiele większe możliwości. Na przykład możemy wykorzystywać często nie tylko temperatury takie jak typowe dla lodówki 5-3 stopnie, czy też zamrażarki minus 20 stopnie, ale też istnieje możliwość zachowania zasobów genowych w temperaturach tak zwanych kriogenicznych, czyli około minus 130 do minus 196 stopni, to w zależności czy stosujemy parę ciekłego azotu, czy w samym ciekłym azocie. W taki sposób materiał może być zachowany przez setki, a nawet tysiące lat. Badania prowadzimy nad opracowaniem metod właśnie długoterminowego przechowywania w temperaturach kryo. I takie badania mają zastosowanie praktyczne. W Polsce na przykład ostatnio bardzo rozwinęło się dział kryogeniczny w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, też finansowany przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. A poza tym na świecie mamy wielkie banki genów, takie jak Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii, czy też NCGRP w Stanach Zjednoczonych. Na przykład Millennium Seed Bank ma taki projekt, żeby zebrać 20% flory roślin z całego świata. I część tej flory właśnie w postaci nasion ma być przechowana też w warunkach kryogenicznych. Kriobiotechnologia ma się dobrze nie tylko w ludzi czy zwierząt, gdzie zachowujemy na przykład komórki jajowe czy plemniki, ale też w przypadku nasion też bardzo prężnie się rozwija. No i to też jest nasza taka skrzynka bezpieczeństwa w przypadku tych zmian klimatycznych. Tak? Jeśli zachowamy odpowiednią pulę genetyczną różnych gatunków w warunkach kryogenicznych, będziemy w przyszłości być może dysponując lepszymi technikami w stanie odtworzyć albo nawet stworzyć jakieś rośliny, które będą w stanie się zaadaptować do tych mniej korzystnych warunków środowiskowych. A więc im więcej teraz zbierzemy, tym dajemy jakby sobie szansę większą na przyszłość, że będziemy mogli w stanie z nimi jakoś przeżyć. Powinniśmy wszystko robić, żeby starać się spowolnić te zmiany klimatyczne, no ale te zmiany klimatyczne są, no i pewnie będą w przyszłości i prawdopodobnie będą zachodziły coraz szybciej niestety. Na pewno ważna jest tak zwana różnorodna gospodarka, jeśli mówimy o lasach, czyli to co zresztą polskie lasy już od jakiegoś czasu robią, czyli zastępowanie monokultur poprzez wprowadzenie wielu różnych gatunków i żeby ten las był bardziej różnorodny. No niestety granice zasięgu występowania gatunków w pewnym się nam zmieniały, tak? To, co mieliśmy przykład Puszczy Białowieskiej, dosyć znany z wypadaniem świerka. No niestety świerk w tamtych regionach to już teraz jest jakby ostoja północno-wschodnia. On się będzie stamtąd wycofywał. Tutaj niewiele będziemy w stanie zrobić z tym świerkiem. Po prostu no tak to jest, że jak były zlodowacenia, to gatunki się przesuwały pierw na południe, później na północ. Ta wędrówka gatunków się odbywa. Na pewno powinniśmy zachowywać wybrane zasoby genowe na przyszłość, chociażby żebyśmy mogli odtworzyć jakieś gatunki, może poszukać jakichś cech, które są bardziej odporne na przykład na podsuszanie, bardziej odporne na niedobór wody, bo to jest też na przykład problem z zamieraniem dębów. Dęby są przyzwyczajone do okresowego wylewania podlewania, tak, i zalewania. I one sobie z tym świetnie radzą, ale niestety takich jakby okresów powodzi jest coraz u nas coraz mniej, tak? I taki dla nas dobrze, dla roślin niekoniecznie, tak? No, z czym należy walczyć w moim odczuciu, co się już w Europie Zachodniej na przykład dzieje? To z regulowaniem rzek. Na przykład teraz jest wielki projekt Unii Europejskiej na reintrodukcję topoli czarnej nad rzekami właśnie, czy to w Niemczech, czy w Francji, Holandii. Wpierw dążyli do regulacji tych rzek, żeby można było barkami wszystkim transportować. Tak? To była konieczność właśnie wyregulowania rzek, powodowało, że roślinność nadrzeczna została wyeliminowana. Teraz oni starają się, kładą duże środki na to, żeby przywrócić te topole czarne. W Polsce jeszcze topola czarna na przykład gdzieniegdzie występuje naturalnie na rzekach, ale też jeśli zaczniemy regulować, budować tamy, no to tych drzew jest coraz mniej. Powinniśmy się cieszyć, że jeszcze je mamy i powinniśmy jak najszybciej przywracać to do stanu, a nie patrzeć tylko krótkoterminowo, że potrzebujemy spływ barką użyć na daną rzekę. Tak? Więc tak myślę, że takimi małymi, drobnymi krokami to jedyna jest rzecz, którą możemy zrobić, żeby żyło się nam lepiej w przyszłości.